Plan jest taki, że na dzisiejszym spotkaniu zakończymy historię Dawida. Zakończymy ten moment, jego pierwszy moment z takiej poważnej postaci w tej monarchii Dawidowej. I powoli przejdziemy sobie już do czasów Salomona. I tak jak to mamy w zwyczaju, najpierw popatrzymy tak trochę z lotu ptaka, ogólnie na wydarzenia związane z Salomonem, żeby później na kolejnych spotkaniach już tak precyzyjnie przyjrzeć się tekstowi. Natomiast słuchajcie, wydarzenia tuż przed śmiercią Dawida są dosyć dramatyczne i warto o nich trochę powiedzieć i na chwilę w pewnym sensie zbaczamy z postaci Dawida, skupimy się na ten moment na jednym z jego synów i to wcale nie na tym najważniejszym, bo wiemy o tym, że najważniejszym oczywiście z punktu widzenia Biblii był Salomon, natomiast na chwilę zatrzymamy się nad Absalomem i powiemy sobie o historii jego życia. Też warto jakoś mieć to w świadomości. I najpierw, tak jak przypominam, ostatni slajd do ostatniego spotkania to była ucieczka Dawida, prawda? Dawid musiał uciekać tak naprawdę przed jednym ze swoich synów. Przypominam, że tych synów oczywiście jako władca miał wielu i Dawid ucieka przed Absalomem. I teraz tak, tekst biblijny mówi taką rzecz. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały. Od stóp do głowy nie było na nim skazy. Zobaczcie, pewna doskonałość fizyczna. Absalom, który pociągał ludzi też taką swoją aparycją, wyglądem, tym będzie sobie też zjednywał ludzi, ale dalej, kiedy strzygł swoją głowę, a strzygł ją zwykle co roku, by było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc. Włosy jego głowy ważyły 200 cyklów według królewskiej wagi. I teraz, jaką ta informacja niesie treść? W czasach starożytnych uważano, że włosy oznaczają pewną tężyznę fizyczną, prawda? Dlatego Nazirejczycy na przykład nie golili głów i to był pewien taki wyraz siły fizycznej, więc tutaj ta informacja o tych bujnych włosach, to jest ukryta też informacja o tym, że po prostu był człowiekiem takim silnym, o dobrej kondycji fizycznej i tak naprawdę te dwie cechy, prawda? Aparycja, wygląd, był przystojnym mężczyzną i ta siła fizyczna w tamtych czasach sprawiły, że rzeczywiście tak wiele osób opuszcza Dawida, prawda? Opuszcza pewną lojalność wobec króla i odchodzi na rzecz Salomona, przepraszam, na Absaloma i jakby idzie za nim, mając takie poczucie, że to on będzie następnym władcą. I jaka tutaj już powoli nam się rodzi sytuacja? Lud Izraela ustawia się już pod nowego władcę. Mają poczucie, Dawid był wielkim władcą, uciekł z Jerozolimy, prawda? Więc już ludzie, wiecie, jak to zawsze przy zmianie władzy, ale ustawiają się już pod tą nową władzę, patrzą w perspektywie kolejnych lat, że Dawid swoją władzę straci. Natomiast nie uwzględniają tego, że tak naprawdę Absalom tej władzy nie przejmie oczywiście. Dalej, Absaloma będzie wspierał taki doradca Achitofel. On również zdradza Dawida, przechodzi na rzecz Absaloma, będzie właśnie go jeszcze bardziej podburzał, wręcz będzie zachęcał go do tego, żeby podważał władzę ojca, deprecjonował władzę ojca i tak naprawdę Absalom będzie starał się przejąć władzę po tym, jak Dawid opuścił Jerozolimę. Tutaj umieściłem mapę, ponieważ zobaczcie, że to nam się pięknie pokrywa. Absalom najpierw zajmuje Hebron. Jak pamiętacie Państwo, mówiliśmy sobie o tym, że to była ta pierwsza stolica i to pierwsze miasto, gdzie zaczął panować Dawid. Wtedy jeszcze nad dwoma pokoleniami. Później po zdobyciu Jerozolimy od Jebusytów, tam kolejne lata Dawid panował i można byłoby powiedzieć, że Absalom przechodzi w pewnym sensie tą samą drogę. Najpierw zajmuje Hebron, prawda, tą pierwotną stolicę, później idzie do Jerozolimy i tam zaczyna przejmować władzę po ojcu. Natomiast musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Tam nie ma demokracji, prawda? Więc to nie jest tak, że jak lud ogłosił go władcą, czy nawet jakaś część ludu za nim poszła, to już Absalom staje się automatycznie władcą. Nie ma takiej możliwości. Wiemy doskonale o tym, że w monarchii jest tak, że władca dzierży władzę albo do śmierci, albo dopóki się jej nie zrzeknie, znaczy nie jakoś nie przekaże następcy. Więc Dawid, pomimo tego, że on fizycznie uciekł z Jerozolimy, formalnie jest nadal władcą. I co się wydarzyło? Oczywiście Dawid wyrusza tutaj w tereny Mahanaim, taka zielona linia, Absalom podąża za nim. Tutaj oni się rozdzielili i tutaj w górach Giladu doszło do ogromnej wojny między tak naprawdę poplecznikami czy ludźmi, którzy popierali Dawida jako władcę i Absaloma, czyli tak naprawdę no, bratobójcza, czy bratobójcza to może złe sformułowanie, ale taka rodzinna wojna, która tak naprawdę pociągnęła cały naród, bo to był oczywiście ojciec i syn. I w tej wojnie oczywiście Absalom przegrywa, musi uciekać. I słuchajcie, sytuacja jest dosyć kuriozalna, natomiast też bardzo tragiczna. On zawisł na dębie, kiedy uciekał i słudzy Dawida go dopadli i oczywiście go zabito, prawda? Tutaj mamy taki dom, mniej więcej jak on mógł wyglądać na terenach Ziemi Świętej. I słuchajcie, mamy też ciekawą informację. Jak pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym, że wiele tych fragmentów, o których mówiliśmy do tej pory, szczególnie z Księgi Rodzaju, nie ma takich bezpośrednich potwierdzeń w innych tekstach pozabiblijnych, czyli możemy jakieś dane archeologiczne tylko jako pewne dane potwierdzające, czasami bardzo wtórnie pokazywać jako dowody na potwierdzenie tych treści biblijnych. Natomiast tutaj akurat odnośnie już tego tekstu mamy bezpośrednią taką opis, który daje nam Józef Flawiusz, to był historyk żydowski. Antiquitates to jest dawne dzieje Izraela w VII księdze, mówi tak. Teraz Absalom wzniósł dla siebie marmurową kolumnę w królewskiej dolinie. To było oczywiście miejsce jego nagrobku, tak, który on sobie zrobił. Dwa stadia oddalone od Jerozolimy, bardzo blisko, którą nazwał ręką Absaloma, mówiąc, że jeśli jego dzieci zostaną zabite, jego imię pozostanie przy tym filarze. Paradoksalnie Józef Flawiusz tutaj opisał samą prawdę, bo potomkowie Absaloma oczywiście szybko zostali zgładzeni, żeby nikt tam się od nich nie dopominał o władzę, a rzeczywiście, to zaraz pokażę, ta kolumna, ten jego nagrobek został do dziś i w pobliżu Jerozolimy, dzisiaj to jest Jerozolima, można to oglądać. Miał bowiem trzech synów i jedną córkę o imieniu Tamar, jak powiedzieliśmy wcześniej, która kiedy wyszła za mąż za wnuka Dawida, Rehoboama, urodziła syna imieniem Abiasz i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Czyli Czyli tak naprawdę tutaj Józef Flawiusz pokazuje nam, że ta historia, o której mówi Biblia, ma również potwierdzenie w innych tekstach poza biblijnych, w innych tekstach źródłowych. Rzeczywiście ten nagrobek jest taki bardzo, bardzo imponujący. Kto był w Duchu Świętym, to wie, że przy tej bramie, którą ma wyjść Mesjasz do Jerozolimy, są oczywiście liczne nagrobki. Oni wierzą w to, że jeżeli Mesjasz by wchodził do Jerozolimy, to ci, którzy są tutaj najbliżej położeni, oczywiście pierwsi, kiedy powstaną z martwych, to od razu zobaczą Mesjasza. I tutaj ten nagrobek, jakie będzie mauzoleum Absalona, rzeczywiście do naszych czasów się zachowało. Paradoks polega na tym, że nawet Dawid tak wyniosłego mauzoleum nie ma. Za chwilę pokażę też zdjęcie z miejsca pochówku Dawida. Dalej, Dawid wraca do pełnienia swoich obowiązków. Mamy sytuację trudną, ponieważ naród jest podzielony. Prawda? Część poszła za jego synem, część była wierna Dawidowi. W takiej sytuacji Dawid robi jedyną możliwą rzecz, którą mógł zrobić. Po prostu stara się przebaczyć tym ludziom, którzy go zdradzili. Dokonuje pewnej ugody ze starszymi w Izraelu, którzy byli przeciwko, którzy chcieli go w ogóle zabić, prawda? Żeby doprowadzić znowu do zjednoczenia całego państwa, tych wszystkich pokoleń Izraela, żeby nie było tego podziału. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę czasy Dawida, czasy Salomona to będą jedyne czasy, kiedy w Izraelu będzie absolutna, powiedzmy, jedność. Prawda? Później tak naprawdę czasy machabejskie, to będzie tuż przed narodzinami Jezusa, te 200 ostatnich lat, to będzie taka względna jedność, ale też niepełna. Zobaczcie, kiedy czytamy tekst biblijny, mamy poczucie, że Izrael jest w pewnej jedności. Natomiast nigdy judaizm nie był spójny i do tej pory nie jest. Prawda? Więc to jest pewna też cecha tej sytuacji. Więc ona w zasadzie tylko w czasach zjednoczonej monarchii będzie ten Izrael takim jednym narodem. Zawsze te podziały, różnice zdań będą stanowiły w pewnym sensie istotę tego ludu. Dalej mamy dalsze walki, które musi podejmować Dawid. O tym mówi już w zasadzie na samym końcu druga księga Samuela. Dawid znowu będzie walczył z kolejnymi Filistynami, z przeciwnikami, którzy będą starali się mu odebrać władzę. Więc ten schyłek życia Dawida to znowu będą lata kolejnych wojen, kolejnych walk. Ale jaki nadrzędny cel miał Dawid w podejmowaniu działania? Chciał on oczyścić całe państwo z wrogów, chciał zostawić państwo w absolutnej jedności, by takie zjednoczone państwo po prostu zostawić swojemu synowi Salomonowi, by on mógł wprowadzać już dalej te reformy takie gospodarcze, administracyjne, o których sobie za chwilę powiemy. Dalej mamy pod koniec drugiej księgi Samuela taką informację, że nastały lata głodu. W takiej sytuacji Dawid radzi się Pana. Zwróćcie uwagę, że to jest znowu coś, o czym już sobie wspominaliśmy. W sytuacji bezradności i to w takiej sytuacji, gdzie on podejmuje decyzje związane z bytem całego państwa, z pewnym dobrobytem też ludzi, prawda? On nie bazuje na swojej wiedzy, na swojej mądrości, tylko w takiej sytuacji radzi się znowu Pana. Dostaje informację, że Gibeonici rzucili przekleństwo na Izrael, ponieważ mieli oni zostać całkowicie wyniszczeni za czasów jeszcze Saula. Wtedy Dawid wydaje siedmiu potomków Saula, oni zabijają ci Gibeonici, zabijają tych potomków Saula i wtedy mają takie poczucie pewnej sprawiedliwości, pewnego rewanżu, którego się dopuścili i ci ludzie w ogóle zostali straceni w święto żniw, prawda? Czyli właśnie po trzech latach pewnego nieurodzaju, kiedy dopełniła się pewna sprawiedliwość, potomkowie Saula zostali ukarani za to, że nastawali na ten lud, wraca wszystko do normy. I teraz zobaczcie, tu mamy taką sytuację, że musi dopełnić się pewna sprawiedliwość. Tak? Ci ludzie zabili iluś ludzi z Gibeonitów i w czasach Starego Testamentu mamy to poczucie sprawiedliwości wyrównania pewnych rachunków. Prawda? Wyrównania pewnych rachunków. Ono w zasadzie będzie funkcjonowało do czasów Pana Jezusa, który dokona tej absolutnej zmiany i będzie wzywał do miłości nieprzyjaciół. Będzie to ogromne wyzwanie i dla tamtych ludzi, i dla nas jest to ogromne wyzwanie, bo no, najłatwiejsze jest takie poczucie sprawiedliwości oko za oko, ząb za ząb. Dalej mamy Dawid przed swoją śmiercią wykonuje pieśni i przez pieśń chwali Pana Boga. Słuchajcie, Dawid był uznawany za autora wielu psalmów i jak sobie czytamy księgę psalmów, to w wielu miejscach jest zapisane, że to jest psalm Dawidowy i mówi się o tym, że on oprócz tego, że był wojownikiem, wodzem, to również miał taki dar pewnego poetyckiego ujmowania rzeczywistości i duża część jest właśnie psalmów przypisywana Dawidowi. Pomimo tych nieprawości, których się dopuścił, pamiętamy ten grzech z Batrzebą, zabicie Uriasza, to jest nazywany człowiekiem wyniesionym wysoko, który rzeczywiście został uznany przez lud, przez Boga, który został doceniony. Natomiast pod koniec życia, w walkach, dochodzi do jeszcze jednego grzechu, którego dopuścił się Dawid. On dla nas może być taki nieoczywisty. Natomiast Biblia będzie wyraźnie o tym mówiła. To jest spis ludności albo policzenie ludności. Dlaczego to miało z punktu widzenia Boga takie znaczenie? Wielokrotnie mówiliśmy sobie o tym, choćby w Księdze Sędziów były takie sytuacje, gdzie niewielka grupa Izraelitów była w stanie przezwyciężyć dużo większego, czy lepiej liczniejszego, czy lepiej uzbrojonego wroga, dlatego że mieli oni to poczucie, że to Bóg ich prowadzi, to Bóg daje im siłę. Taka sytuacja pojawia się również w historii Dawida, o niej sobie mówiliśmy, kiedy jest walka z Goliatem. No, Dawid nie ma zbroi, jest dużo słabiej przygotowany, jest dużo mizerniejszy fizycznie, nie jest też wojownikiem, wtedy był jeszcze pasterzem, dopiero gdzieś tam dorastał, nawet pewnie nie byłby w stanie nosić tego całego uzbrojenia. Więc pokonuje tego Goliata no, takim sprytem, który otrzymał dzięki wstawiennictwu Pana Boga. Tak? Dalej, Dawid w tej sytuacji oczekuje wielkości ludu, a nie oczekuje cudownego działania Pana Boga. To zostało uznane za taki jego drugi wielki grzech, którego się dopuścił, dlatego że z punktu widzenia Biblii to jest pewna niewiara, tak? Niewiara w działanie Pana Boga. Więc rzeczywiście takiego grzechu się dopuścił. Więc zobaczcie, że kiedy później historia Dawida będzie interpretowana, bo jeden grzech to będzie ten związany z Batrzebą. Tam oczywiście wiemy, że później dochodzi też do zabójstwa, prawda, Uriasza. I drugi grzech to będzie policzenie policzenie ludu i oczekiwanie, że lud będzie wielki, a nie wielkie będzie stawiennictwo Pana Boga. Za to czeka go kara, dostaje wybór albo 7 lat głodu, albo 3 miesiące ucieczki przed wrogiem, albo zaraza trwająca 3 dni. Wybiera tę trzecią możliwość, ponieważ uważa, że Pan Bóg jest tym, który jest miłosierny, więc nie chce, żeby jacyś ludzie go napadli, bo człowiek ten niekoniecznie musi być miłosierny dla drugiego, więc wybiera tego Pana Boga, który może okaże jakąś litość. I teraz, dlaczego zwracam Wam tutaj na to uwagę? Tu jest motyw, który bardzo mocno w ostatnich latach oczywiście przypomniała siostra Faustyna. Natomiast zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ona wyraża i ona dziennicze siostry Faustyny i w ogóle całe to przesłanie siostry Faustyny to jest pewne usystematyzowanie czy powrót do tego, o czym Biblia wielokrotnie mówi, później cała tradycja Kościoła. To jest miłosierdzie Boga. Miłosierdzie Boga, które wyraża się w historii zbawienia, które wyraża się w pewnej dbałości o człowieka. Więc tak naprawdę to przesłanie miłosierdzia Bożego, które daje nam siostra Faustyna, to jest pewien powrót do korzeni. Coś, co rzeczywiście od zawsze w Biblii, w tradycji było, jak to choćby święty Augustyn czy święty Tomasz za chwilę bardzo dużo na temat miłosierdzia Bożego pisali i mówili. Oczywiście Tomasz na to proporcjonalnie do całej jego nauki, bo on ogólnie dużo pisał, prawda? Więc zwracam Wam tylko uwagę na to, że już w czasach monarchii było takie poczucie, że Bóg jest miłosierny. I tak naprawdę później w czasach proroków to pojęcie będzie wracało. Tutaj akurat jest miejsce, do którego rzeczywiście dzisiaj można wejść. Ono jest dużo skromniejsze niż to miejsce, gdzie został pochowany Absalom, przynajmniej według mojej opinii. To jest oczywiście grób Dawida, gdzie można po prostu wejść i gdzie można do dziś wejść, nie? Więc jest taka możliwość. Akurat jak ja tam byłem, to był szabat, więc w środku nie pozwalali robić zdjęć, bo to jest stworzenie nowej rzeczywistości, więc tam pilnowali i się nie dało już w środku zrobić zdjęcia. Słuchajcie, teraz tutaj mamy, to nie jest cała lista królów czy władców z Izraelu, tylko jej początek. Także chciałem już powoli przejść do Salomona. To będą księgi królewskie, do których powoli sobie przechodzimy. Najpierw zrobimy sobie taki wstęp. I tylko przypomnienie. Zobaczmy, że Saul, prawda, on nie był królem, on był władcą. Dawid najczęściej przyjmuje się, że te lata jego panowania jest około 1000 roku i Salomon, gdzie tuż jego lata jesteśmy dosyć w stanie precyzyjnie ustalić, to będzie 970-931. Później już od czasów Salomona, do tego sobie kiedyś przejdziemy, będzie panowanie Roboama, Jeroboama. Ta naród się podzieli znowu na dwóch władców, paradoksalnie, że to będzie koniec jedności, więc tutaj będziemy mieli tylko tych królów, którzy będą związani z Jerozolimą, tym królestwem południowym. Więc przechodzimy do czasów Salomona. Mniej więcej przyjmujemy, że to będą lata 970-931 jego panowanie. Dane archeologiczne, najpierw zaczniemy sobie od nich, wskazują, że w X wieku przed Chrystusem społeczeństwo Izraela było w takiej fazie przejściowej. Nie było ono złożone jedynie z rolników i hodowców, lecz także rzemieślników, kupców, ludzi pracujących już w administracji, służących w wojsku. Co nam to pokazuje? Powoli powoli to społeczeństwo zaczyna prowadzić tryb osiadły, prawda? To jest ta wielka rewolucja neolityczna, która się dokonuje, przejście z tego wędrownego stylu życia na tutaj ten, tylko tekst mi się ten, przepraszam, się sformatował i ten, co kopiowałem, więc te przenośniki się wkleiły. Natomiast co będzie wtedy też powoli powstawało? Zawsze w takiej sytuacji, kiedy ludzie zaczynali prowadzić osiadły tryb życia, dużo bardziej będą zabiegali o swoje bezpieczeństwo. Tak będą powoli rodziły się miasta. Kiedy ludzie, to o tym mówiliśmy sobie w przypadku historii Abrahama, kiedy ludzie prowadzili taki koczowniczy tryb życia, mieli zupełnie przeciwne potrzeby. Taki totalny minimalizm, prawda? Ponieważ to wszystko trzeba było nieść ze sobą, cały dobytek trzeba było nieść ze sobą, więc no, trzeba było go mieć po prostu jak najmniej, on musiał być jak najbardziej wydajny, prawda? Więc czasami, tak jak sobie mówiliśmy, nawet siodła służyły jako stopy w takich namiotach, prawda? Te kalimaty były też, czy takie płótna były też wielofunkcyjne, można było się nimi nakryć, położyć, prawda? Więc to była inna pewna mentalność i inna zasadność funkcjonowania tych klanów i tych małych społeczności. Natomiast od tego momentu oni powoli zaczną już budować miasta, prawda? Akurat sytuacja w Izraelu jest bardzo korzystna w tej kwestii, ponieważ ta kamienista pustynia daje bardzo dobry materiał, bardzo dobry budulec do funkcjonowania miast. Paradoksalnie do dziś na przykład w Magdalii zachowały się praktycznie całe domki, łącznie z kanalizacją, która funkcjonowała, prawda? Więc to pokazuje, że rzeczywiście tamte miejsca były dobrze przygotowane do tego, żeby tam prowadzić osiadły tryb życia. Oczywiście w takiej sytuacji kluczową sprawą będzie zbudowanie odpowiedniego domu dla króla, czyli całego pałacu, prawda, to już zaczął robić Dawid. No i oczywiście budynki administracji i w ostatnim tej fazie będzie oczywiście świątynia jerozolimska, która będzie taką topową budowlą wybudowaną przez Salomona. I teraz, gdybyśmy tam z lotu ptaka w takiej największej ogólności mogli popatrzeć na te dwie historie Dawida i Salomona, to oczywiście Dawid przede wszystkim będzie pokazywany jako wojownik, zwycięzca, natomiast Salomon bardziej już w sytuacji, kiedy udało się podporządkować i do pewnego stopnia okiełznać te wszystkie ludy, które tam mieszkały, on bardziej będzie pokazany jako budowniczy i pewien taki organizator pewnej administracji, która powoli będzie się tam tworzyła. Czasy Salomona zdecydowanie będą aż zanadto idealizowane. Zwróćcie uwagę, mówiliśmy sobie o tych wielu wojnach, które prowadził Dawid. Imię syna nieprzypadkowe, Szalom, dla od Szalom, czyli pokój, pewien dobrobyt. Też przypominam, że w czasach, że w ogóle w języku hebrajskim i w mentalności tamtych ludzi, to Bóg jest gwarantem pokoju. Tak? To Bóg daje pełnię siły, więc tutaj to będzie połączone ze sobą wszystkie te aspekty. Czasy Dawida jako czasy pokoju, dowolnych warunków do budowy świątyni, panowania Boga, Salomon, który już nie będzie musiał się przejmować jakimiś wrogami, prawda? Więc rzeczywiście będzie mógł tylko zabiegać o dobrobyt państwa. Jakie natomiast będą zagrożenia? Bo oczywiście, że tak idealnie nie będzie, jakby się mogło wydawać. Po pierwsze, to będą zagrożenia wewnętrzne. Dawid miał innych synów i zawsze będzie tak, że ci pozostali synowie będą mówili, a dlaczego ten został królem, a czemu nie ja? prawda? W pewnym sensie to dziś to przerabiamy i media tym żyją, prawda? Że ten drugi, trzeci czy dziesiąty syn mówi, a ja może byłbym lepszym władcą i bym się lepiej do tego nadawał. Zawsze te jakby to nazwać, takie zawiłości pałacowe, prawda? To zawsze, od zawsze funkcjonowało, jakieś zawiść o bycie tym pierwszym królem i władcą. Więc to będzie największe zagrożenie takie wewnętrzne w Izraelu dla Salomona. Natomiast będą również zagrożenia zewnętrzne i tutaj przede wszystkim Egipt. Prawda? Egipt to będzie taki duży wróg dla Izraela. Natomiast królestwo będzie się bardzo rozwijało. Handel. Na przykład z Tyrem. Na chwilę sobie szczegółowo powiemy, z czego, skąd, od kogo, co kupował, co wymieniał Dawid i Salomon, żeby rzeczywiście to państwo się rozwijało. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. I tak było od czasów starożytnych i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wymiana handlowa powoduje pewien dobrobyt, prawda? Jeżeli w danym państwie coś jest wytwarzane i tego jest w nadmiarze, tak? Jest tego bardzo dużo, to po prostu nie ma na danym terenie wartości. Jeżeli się wymienia to z innymi narodami, które tego potrzebują, które nie mają tych zasobów, to po prostu za granicą zyskuje pewną wartość. I za tą wartość można nabyć inne rzeczy, których akurat w Izraelu nie było. Więc wymiana handlowa od zawsze przynosiła zyski. Kolejna rzecz, Salomon będzie zawierał małżeństwa tak zwane dyplomatyczne z władcami, z córkami władców innych narodów, prawda? Dzięki temu z tymi władcami również będzie wchodził w takie układy dyplomatyczne. To już nie pamiętam, który to król powiedział, że nie warto wojować, tylko trzeba się żenić. Tak? Ale to tam dużo później, to gdzieś w średniowieczu, i to już później władcy odkryli, prawda, że lepiej po prostu łączyć rodziny, budować duże takie monarchie i w ten sposób podporządkowywać sobie inne kraje. No, zresztą my jako Polska też czasy prosperity, tam Jagiellonowie i tak dalej, no to rzeczywiście te rody gdzieś tam się wymieniały i rzeczywiście to się sprawdzało. Dalej będzie zorganizowanie państwa. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy ludzie prowadzili osiadły tryb życia, w sposób naturalny czują się dużo bezpieczniejszy, ten lud powoli będzie się rozrastał, będą urodziły się dzieci, prawda? Więc im więcej ludzi, tym potrzeba lepiej zorganizowanego państwa, pewnej administracji, żeby tym zarządzać, i to będzie oczywiście Salomon robił. Kolejna rzecz bardzo istotna dla rozwoju państwa to jest sądownictwo. Przypominam, że Salomon prosi Boga o to, żeby dał mu dar mądrości, prawda? Bo wtedy królowie tak naprawdę sprawowali sądy i wiemy o tym, że Salomon wręcz przeszedł do historii jako sprawiedliwy władca, który czasami dokonywał takich nietuzinkowych rozstrzygnięć, posługiwał się nietuzinkowymi metodami, natomiast ludzie mieli poczucie, że to jest sprawiedliwe są wyroki, o tym sobie szczegółowo będziemy mówili. Kolejna, słuchajcie, istotna rzecz. W państwach rozwiniętych, dobrze zarządzanych, jest pewna kontynuacja. Salomon ma łatwo, ponieważ kontynuuje politykę ojca. Nie robi rewolucji. Kontynuuje to, co było. Wprowadza dwa nowe urzędy. To jest przełożony nadzorców. Był on takim zwierzchnikiem nad administracją i prowincjonalną, i w tych poszczególnych okręgach, na które Salomon podzielił to państwo. Czyli zobaczcie, rodzi się nam już pewna hierarchia urzędów. zasadnicza, tak byśmy to powiedzieli, prawda? Czyli on już pewną część obowiązków deleguje. Nie jest sam w stanie nad wszystkim zapanować. Potrzebuje odpowiedzialnych ludzi, tworzy urzędy, żeby oni mogli tym zarządzać. I dalej zarządca pałacu przyjmuje się, ponieważ do końca nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie określić, jaką rolę pełnił ten człowiek, ale że to był taki zaufany człowiek króla. Wiecie, zawsze po prostu musi być ktoś taki zaufany, kto jakieś trudne sprawy rozwiąże, pojedzie gdzieś, załatwi rzeczy, prawda? Też będzie pewnym doradcą, no bo samemu taką władzę jest ciężko sprawować, więc tutaj też Salomon będzie powoływał kolejnych ludzi na stanowiska. Tym samym kończymy już powoli z taką erą tego podziału plemiennego czy klanowego, tego podziału, prawda? Tutaj nadrzędnym celem Salomona będzie zjednoczenie państwa. Im to państwo będzie się bardziej rozrastało, im bardziej będzie podbijał kolejne ziemie, oczywiście tym więcej bogactwa będzie spływało i ludzie w sposób naturalny wobec władcy, który jest mądry, sprawiedliwy, który ich szanuje i mało tego podejmuje decyzje, które po prostu wszystkim przynoszą pewne korzyści, będą się wokół takiego władcy zbierali, będą uznawali jego zwierzchnictwo, tym samym to będzie konsolidowało to państwo. Dalej, jeżeli chodzi o tą administrację, on ustanawia 12 okręgów administracyjnych, trochę można byłoby powiedzieć jak nasze województwa, i wprowadza taki system, że w danym tym okręgu administracyjnym będzie przez jeden miesiąc, czyli to będzie tak rotacyjnie, i przez ten jeden miesiąc ten okrąg, ta część tego narodu będzie musiała utrzymać jego dwór, dostawę żywności, utrzymanie żon, nałożnic, całego aparatu, ale również wyposażenie wojska w konie, zaprzęgi oraz dostarczenie odpowiednich urzędników, prawda? Utrzymanie dworu było rzeczą trudną ze względów finansowych, więc po prostu ten władca będzie się przemieszczał. Słuchajcie, zobaczcie, my dzisiaj mamy inny system, prawda? Czyli nawet państwo jest podzielone na województwa, to wszystkie województwa składają się na utrzymanie tej centralnej władzy. Tak, tak jest w zasadzie we wszystkich chyba teraz państwach i tak jest to najczęściej praktykowane, ale to wynika po prostu z tego, że dzisiaj mamy komunikację, prawda? I władza w danym państwie może się komunikować z obywatelami, informować o podjętych prawach i tak dalej. Natomiast w tamtych realiach to było bardzo dobre rozwiązanie. Nie było tak dobrej komunikacji, więc to król po prostu przybywał do poszczególnych jednostek, mógł lepiej poznać ludzi, mógł mieć z nimi kontakt, prawda? Jednocześnie dany okrąg, jak król wyjechał, to 11 miesięcy miał na to, żeby się jakoś pozbierać finansowo, prawda? I znowu czekali na tego króla. No tak po prostu było, że utrzymanie władzy kosztowało, prawda? Ale jednocześnie no, ci ludzie wszyscy mieli poczucie, że jakoś w ten sposób mogą tym zarządzać. To taka ciekawostka, słuchajcie, ale jeszcze jakby był prymas Wyszyński, a później to było też za prymasa Wielka, ale już nie jestem pewien, ale chyba tak. Przez pewien czas, bo później to zmienili, to prymas był 3 tygodnie w Warszawie i 1 tydzień w Mielnie, prawda? I podróżował, tak? Bo taka była tradycja. Więc no, to też wynikało z tego, że komunikacja była jeszcze wtedy po prostu utrudniona. Dzisiaj to już nie ma problemu, zresztą system diecezji jest trochę inaczej rozwiązany. Dalej, słuchajcie, skarbiec królewski był także zasilany przez daniny płynące z krajów poddanych Izraelowi i kontrolowany szlaków handlowych. Niektórzy mówią o tym, że wręcz z tych szlaków handlowych zawsze płynęły największe bogactwa. Co się nam tutaj tworzy? Silny władca to będzie również ten, do którego ludzie z innych narodów, innych plemion będą przychodzili i mówili tak: my ci zapłacimy, a ty nam zapewni ochronę. Prawda? Więc będą takie państwa, które będą podlegały Salomonowi, prawda? Więc to będzie jedno źródło dochodów. I drugie, to oczywiście te szlaki handlowe. Zobaczcie, że do czasów Pana Jezusa i później oczywiście dalej też bardzo często na szlakach handlowych, na mostach, na różnych skrzyżowaniach były rzeczywiście takie komory celne i zbierano pieniądze. Kafarnaum było takim miejscem w czasach Jezusa, tam właśnie święty Mateusz te podatki zbierał właśnie przede wszystkim ze szlaków handlowych, czyli każdy, kto chciał przejechać przez dany teren, po prostu uiszczał opłatę, trochę tak jak my mamy dzisiaj winiety na przejazdy przez różne państwa. Słuchajcie, tutaj w takim skrócie zamieściłem, żebyśmy też mieli takie poczucie, kim, jak i na jakich zasadach Salomon handlował. Fenicja to oczywiście byli żeglarze, dostarczała drewno, przede wszystkim cedrowe, wykwalifikowanych robotników do prac budowlanych. Natomiast Izrael dostarczał im pszenicę i oliwę. Dzięki współpracy z królem Tyru Salomon mógł zorganizować wyprawy morskie do Ofiru. Przypuszcza się, że oba kraina to były tereny dzisiejszej Somalii i stamtąd zabierał złoto, drogocenne kamienie, produkty jakieś egzotyczne, drzewo sandałowe, również zwierzęta. Z pustyni arabskiej przywożono mu przyprawy, kadzidła. Tymi kadzidłami też wtedy handlowano, to było coś bardzo bardzo cennego, co widać też, bo trzej królowie właśnie przynoszą złoto, kadzidło i mirrę. Salomon mógł również sąsiadować z sąsiednimi krajami, nadwyżkami miedzi. Przypuszcza się, że w Esjon Geber mogły znajdować się kopalnie tego chruszczu. Niektórzy też uważają, że gdzieś znaleziono stajnie Salomona, więc musiał on hodować konie, żeby rzeczywiście jakoś zapewnić pewną mobilność wojskom. I tutaj przechodzimy do kolejnej ogromnej reformy, czyli Salomon robi modernizację wojska. Specjalistami od Rydwanów oczywiście byli Egipcjanie, Cylicji, czyli mniej więcej tych rejonów, z których pochodził Paweł, to jest dzisiejsza Turcja, mogły pochodzić te konie. Zobaczcie, czyli już mamy pewną organizację państwa na takim poziomie rzeczywiście, jak powinno ono funkcjonować. Dzięki Dawid miał tylko wojsko, które zapewniało mu bezpieczeństwo. Salomon będzie organizował armię, która ma zapewnić bezpieczeństwo całemu narodowi. I słuchajcie, ostatnia rzecz, na której chciałbym skończyć, od której zaczniemy sobie na kolejnym spotkaniu, to jest ogromne dzieło budowlane. Więc on powiększył Jerozolimę, otoczył ją murem obronnym, mur to była podstawa obrony, rozbudował i ufortyfikował trzy takie wielkie miasta: Hacor, Megiddo i Gezer. No i oczywiście od tego zaczniemy sobie kolejne spotkanie, świątynia jerozolimska. To była takie top of the top, wisienka na torcie całej działalności Salomona, czyli kiedy już państwo było zorganizowane, prawda, to postanowił z tego dobrobytu, który jakoś tam się pojawił, zbudować świątynię. Zobaczcie, że to jest ciekawa rzecz, że dokładnie kiedy Izraelici później będą wracali z niewoli, będzie dokładnie tak samo. Najpierw odbudują domy, a później świątynię. Prawda? I będą chcieli zawsze, żeby świątynia była tym zwieńczeniem ich dobrobytu i tych czasów prosperity. Dobrze, to dziękuję bardzo. Chwała Ojcu, Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Pan z wami.
I Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze, Syn i Duch Święty.
Amen.
I w pokoju Chrystusa.
Pokój i wierność dzięki.